Chciałbym na początku zadać wam takie pytanie. Sięgnijcie wstecz pamięcią, kiedy ostatni raz byliście naprawdę podekscytowani. Także ktoś przekazał wam jakiś prezent albo jakąś wiadomość i wtedy byliście tacy uradowani, tacy, że naprawdę to było wow. Ja nie żyłem w czasach PRL-u, ale rodzice mi na przykład opowiadali, że jak mieszkali na wsi i kiedyś przez wieś przejeżdżał samochód, to wtedy to było takie wow. Wtedy, jak się zobaczyło samochód, to się pomyślało, to jest coś. Dzisiaj widzimy tych samochodów mnóstwo i nawet jeżeli przejedzie jakiś drogi i sportowy, to na wielu osobach nie robi to wrażenia. Myślę, że w dzisiejszych czasach mamy tyle bodźców, tyle różnych sytuacji dzieje się dookoła nas, że wszystko nam to powszednieje. Coraz ciężej jest nam dostrzec taką prawdziwą radość, coraz ciężej jest nam się tak podekscytować, żeby rozpalić w nas tą energię, żeby iść do przodu, żeby być cały czas uśmiechnięci, żeby po prostu aż emanować tym, że chce nam się żyć. Tak dużo różnych rzeczy się dzieje dookoła nas. I kiedy w końcu przychodzimy i mówimy o tym, że mamy cudownego Boga, albo kiedy przychodzimy się z Nim spotkać, to coraz częściej widzę na twarzach niektórych ludzi takie, no, niedziela, no, środa, dzień jak co dzień, przyszedłem do kościoła, będzie kilka piosenek, będzie jakieś słowo, będzie modlitwa, pójdę do domu. Ale czy nie powinniśmy być podekscytowani w oczekiwaniu na to, co tak naprawdę Bóg zaplanował na dzisiejszy dzień? Może dzisiaj będzie zupełnie inaczej. Może Bóg chce zrobić dzisiaj coś nowego. Kiedy przychodzi do was osoba i przedstawia wam jakąkolwiek wiadomość i robi to w taki sposób po prostu podania suchych informacji. Wiesz, dzisiaj było tak i tak, zrobiło się to, i takie są tego konsekwencje. Ile jesteś w stanie tego słuchać? I ile z tego zapamiętasz? Nie wiem, czy mieliście w swoim życiu takich nauczycieli. Ja miałem różnych. Część nauczycieli przedstawiała fakty w taki sposób, jakby czytali z takich kartek, które mieli zapisane już w głowie. W tym i w tym roku stało się to i to, a później król taki i taki zrobił to i to. I do tej pory nie pamiętam, co się działo. Ale miałem w swoim życiu takich nauczycieli, którzy przychodzili i mówili, słuchajcie, dzisiaj zrobimy doświadczenie. I nie wiem, kto się bardziej cieszył, czy uczniowie, czy ten nauczyciel. Przychodził i mówił, wow, zobaczcie, tu się dzieje coś takiego. Jeżeli naciśniemy tą pompkę, szczególnie miałem tego nauczyciela z fizyki, to wypełnił takie akwarium dymem z papierosem. I mówił, zobaczcie, tutaj jak się laser odbija. Pokazywał nam różne rzeczy. I my wręcz śmialiśmy się z tego, że on, tak jakby mu bardziej zależało niż nam, żeby nauczyć się tych rzeczy. Ale wiecie, takich ludzi chciało się słuchać. Czy Kościół nie powinien być zgromadzeniem ludzi, którzy są pełni pasji, którzy są pełni energii i którzy, kiedy widzą, że wszystko zaczyna już tak nabierać takiego monotonnego rytmu, że trzeba coś zmienić, że ogień trzeba podsycać. Nie wiem, czy macie w swoich domach kominek. Ma ktoś kominek? Albo palił kiedyś ognisko w lesie czy grilla? Co się stanie, jeżeli dorzucisz raz, rozpalisz i sobie pójdziesz na 2-3 godziny? Najprawdopodobniej ci to wygaśnie, prawda? Ale jeżeli będziesz stał przy tym i co chwilę dorzucał, zobaczysz, że ten ogień znowu nabierze nowego życia. Znowu będzie dawał ciepło. Czy my jako chrześcijanie nie powinniśmy dbać o to, aby cały czas ten ogień płonął? Wiecie, kiedy ostatni raz spotkaliście osobę, która dopiero co poznała Boga? Przypominacie sobie? Kiedy osoba oddała swoje życie Bogu, jej życie zmieniło się zupełnie, została uwolniona, czy to z nałogu, czy z czegoś innego i była taka podekscytowana. Jejku, ja mogę czytać Biblię, w tej Biblii jest tyle ciekawych rzeczy napisanych i Bóg do mnie powiedział w taki sposób i ta osoba po prostu nie może tego w sobie utrzymać i idzie i mówi, słuchaj, poznałem Boga. Bóg uczynił taką i taką rzecz w moim życiu. I poznałem też ludzi, którzy przychodzili i mówili, czekaj, czekaj, minie miesiąc, dwa, przejdzie ci. Ale czy nie powinniśmy być ludźmi, którzy rozpalają siebie nawzajem? Kiedy popatrzysz na osobę obok i pomyślisz, które to kazanie w twoim życiu? No, 9548. A pamiętasz to, tak jest sprzed 3 lat? Niekoniecznie. Ale pamiętasz za to postawę. Nie będę teraz rozliczał każdego z tego, czy wprowadziliśmy każde słowo z każdego kazania usłyszanego do tej pory do naszego życia, bo nie o to chodzi. Ale kiedy popatrzysz na twarz drugiej osoby, możesz widzieć, czy żyje pełnią Boga. Czy Bóg jest w życiu tej osoby. Czy kiedy modli się, to jest w stanie poruszyć każdą górę. Czy kiedy modli się, to wylewa swoje serce przed Bogiem. Możemy to zaobserwować? Myślę, że możemy. A co mamy zrobić, jeżeli tak się nie dzieje? Moi drodzy, powinniśmy sięgać po więcej. Powinniśmy wyciągnąć rękę i powiedzieć: Boże, kiedyś było tak i tak. Pamiętam, kiedy poznałem Ciebie na początku, albo kiedy przyszedłeś do życia mojego, do życia mojej rodziny. Pamiętam, kiedy takie rzeczy działy się w moim życiu. Ja chcę, aby te rzeczy znowu się działy. Nie wiem, co się stało, że coraz mniej widzę cudów, coraz mniej uzdrowień, coraz mniej tego i tamtego. Boże, ja nie chcę teraz narzekać, że kiedyś było lepiej, a teraz to już jest inaczej. Ale ja chcę się upomnieć o to, że ja wierzę, że jesteś taki sam. To, co jest napisane tu, z tej strony. Jesteś cały czas taki sam. I ja chcę doświadczać tej mocy każdego dnia w moim życiu i w życiu mojej rodziny. Przecież te obietnice się nie przeterminowały. Czy masz takie pragnienie w swoim sercu? Czy chcesz, aby w twoim życiu był ciągły rozwój, nowe wyzwania, abyś zdobywał nowe szczyty? Wiecie, kiedy wespniesz się na górę w jakimś łańcuchu górskim, jest to jakiś taki niższy szczyt i zdaje ci się, że było ciężko na niego wejść. Powiedzmy, że szlak był niebieski albo czerwony nawet. I stoisz już na szczycie tej góry, taki zdyszany, zsapany. I nagle widzisz te wszystkie inne szczyty, które są o wiele wyższe. I albo możesz pomyśleć: wow, to skoro stąd tak widać, to jak dopiero będzie, kiedy zdobędę ten najwyższy? Jak stamtąd będzie widać? Jakie to muszą być przeżycia? Jakie to muszą być widoki? Albo możesz pomyśleć: stąd też dobrze widać. Tu jest w sumie dobrze. Tu zagrzeje swoje miejsce. Kiedy czytamy Boże Słowo i czytamy o Bożych bohaterach wiary, to czy widzimy, że oni w pewnym miejscu powiedzieli: nie, tyle mi w zasadzie wystarczy. Boże, ja już nie chcę więcej doświadczeń. Ja już nie chcę więcej wyzwań. Daj mi najlepiej święty spokój. Mam już dzieci, mam rodzinę, mam bydło, mam inne rzeczy. Jest dobrze. Najlepiej to tak pójdź sobie już do kogoś innego. Powołaj kogoś innego. Ja widzę, że Bóg do końca życia patriarchów dawał im nowe wyzwania. Bóg nie patrzy na twój wiek. Znacie takie powiedzenie, że czuję się młodo? Ile masz lat? No, nieważne, czuję się na tyle i tyle. Znamy to? Bóg patrzy na serce. Widziałem wojowników, prawdziwych wojowników, którzy mimo swojego wieku i mimo tego, że gdzieś tu i tam ich bolało, oni wstawali pełni energii i zachęceni do tego, żeby dalej działać. Bóg mnie jeszcze nie odwołał z tego świata. Jeszcze moje życie się nie skończyło i jeszcze mogę przeżyć wiele cudownych rzeczy. Widziałem ludzi w wieku 50 lat, którzy byli tak wypaleni, że kiedy się na nich patrzyło, chciało się po prostu powiedzieć: ja się muszę o Ciebie pomodlić. Po prostu widzę, że jakby w Tobie już żadnej chęci i woli walki nie było. A widziałem ponad 80-latków, którzy chodzili pełni werwy, uśmiechnięci. Mówili: ja jeszcze dla Chrystusa zawojuję cały świat. Zobaczysz. Wiecie, co jest napisane o Kalebie? Że mimo swojego wieku on mógł zrobić jeszcze wiele. I osiągnął rzeczy, które wydawały się być nieosiągalne dla ludzi dużo młodszych od niego. Bóg dał mu siłę. Pytanie, czy chcesz tą siłę dostać? Wiedząc, że Bóg nie da ci jej po to, aby ci się wygodnie siedziało w fotelu, tylko żebyś miał kolejne szczyty do zdobycia. Mamy być oportunistami. Wiecie, kto to są oportuniści? Może to słowo nie kojarzy nam się za dobrze, ale są to osoby, które są w stanie dostosować się do panujących warunków, jakiekolwiek by one nie były, bo chcą coś zdobyć z chęci zysku. I nam się ten zysk może kojarzyć z taką bardzo materialną i bardzo powierzchowną rzeczą. Ale ja mogę powiedzieć, że zyskać można tak naprawdę dużo, dużo więcej i dużo bardziej wartościowych rzeczy. Jeżeli chcesz, patrząc na członka swojej rodziny albo na kogoś, kto jest ci bliski, jeżeli chcesz, aby ta osoba poznała Boga, aby jej życie nabrało innego kierunku, aby nabrało sensu, jeżeli naprawdę ci na tym zależy, ile jesteś w stanie zrobić, aby ta osoba popatrzyła na ciebie i powiedziała, ja też chcę tak żyć. Ja też potrzebuję tego w moim życiu. Ile jesteś w stanie zapłacić? Jakie kroki chcesz przedsięwziąć? Lubimy słuchać życiowych przykładów? To opowiem wam trochę o swoim życiu. Wiecie, kiedy skończyłem liceum, poszedłem rok wcześniej do szkoły, więc liceum skończyłem, jak miałem 18 lat. I od razu pojechałem za granicę. Wiecie, chęć zysku, jak się dostawało jakieś tam kieszonkowe, to jak to mówili kiedyś, dolary kusiły, prawda? Więc pojechałem do Wielkiej Brytanii. I przez kilka lat z rzędu pracowałem w bardzo różnych miejscach. Jak to się mówi, z niejednego pieca chleb jadłem. I nie bałem się żadnej pracy. I na budowie, i w fabryce. Gdziekolwiek tylko dało się zarobić, tam chciałem po prostu odciążyć rodziców od tego, żeby mieć na jakieś swoje wydatki. I uczyłem się naprawdę wielu różnych rzeczy i mógłbym opowiadać o tym wiele godzin, ale chciałbym skupić się na jednym przykładzie. To była jedna z moich ostatnich prac, już pod koniec studiów. Zostałem zatrudniony na magazynie, gdzie trzeba było ogarnąć takie albo swoje stanowisko, albo kilka różnych stanowisk. Były różne logistyczne rzeczy, czyli przyjeżdżały tiry, trzeba było to rozładować. Później trzeba było te wszystkie produkty zeskanować, odłożyć na swoje miejsce na hali. Robiło się czasami 10 kilometrów albo i więcej na piechotę po całym magazynie. Chodziło się w te i we w te. Trzeba było ogarniać pracę na komputerze, żeby zakodować dany produkt i odłożyć na dane miejsce. I wiecie, były różne stanowiska i osoby były zatrudniane do właśnie tych różnych rzeczy. I zostałem zatrudniony na początku na takie najniższe możliwe stanowisko. Czyli weź do ręki, idź i zanieś. Czyli przynieś, wydaj, wynieś, pozamiataj. I zacząłem tak pracować. Ale w pracy, jak to w pracy, po co po prostu zakodować się, wyłączyć myślenie, myślami być na Karaibach, a tutaj po prostu gdzieś sobie chodzić. Stwierdziłem, że nawiążę relacje z ludźmi, którzy tam są. Więc zacząłem rozmawiać. I zacząłem rozmawiać z kolegami, później podszedłem do swoich przełożonych, zapytałem o pewne rzeczy. I po kilku dniach powiedziałem, słuchaj, ogarnąłem najlepiej, jak potrafiłem do tej pory, to co mam robić. Ale ja chcę więcej. Więc powiedz mi proszę, widzę, że tam ludzie stoją przy komputerach, powiedz mi, jak to się robi. Wiesz, teraz jeszcze nie ma wolnego stanowiska, ale jak będzie, to będę miał to na uwadze. I po kilku dniach stanowisko się zwolniło. Ktoś poszedł na chorobowe albo zwolnił się z pracy, więc on poszedł, zaprowadził mnie do tego komputera i nauczył mnie, jak kodować tam różne rzeczy. Zajęło mi to trochę czasu, ale musiałem to ogarnąć. Więc nauczyłem się nowej rzeczy. Po jakimś czasie osoba, która zajmowała się przyjmowaniem dyspozycji, przyjeżdżał sobie tir, miał tam ileś towaru na sobie. Ja mówię, też chcę to potrafić. Więc zaprowadził mnie tam. Osoba akurat się zwolniła i poszedłem, nauczyłem się, jak przyjmować tiry. I wiecie, i pod koniec miesiąca potrafiłem robić już praktycznie wszystko, co tam można było robić. I kiedy trzeba było kogoś zwolnić, albo kiedy trzeba było kogoś wstawić na dane miejsce, gdzie było zapotrzebowanie, mój przełożony podchodził, Dawid, czy możesz to zrobić? Czy możesz się tym zająć? I mówię, ale dlaczego ja? Bo ty to potrafisz. I wiecie, i w ten sposób, nawet jeżeli inni mieli być zwolnieni, to on nie chciał zwolnić pracownika, który umiał więcej niż powinien umieć. Chciałem sięgać po więcej. Ja nie chciałem wiązać swojej przyszłości z pracą na magazynie. Chciałem po prostu sobie wakacyjnie dorobić. Ale mimo wszystko, po pierwsze, chciałem być pilny i robić najlepiej to, co mogłem robić oraz zostawić po sobie dobre świadectwo. Że nie jestem tam osobą często utożsamianą właśnie z taką pracą w zagranicą, czyli robisz, jak mi płacą, tak ja pracuję. Nie, chciałem pokazać im, że w moim sercu jest coś innego. Że ja nie biorę tych pieniędzy za darmo. Więc robiłem nadgodziny, starałem się robić różne rzeczy. I wiecie, i to zostało dostrzeżone. I to dało mi taką motywację, żeby sięgać po więcej. Co z tego, że potrafię to i to? Co z tego, że skończyłem takie studia, skoro jest jeszcze dużo więcej rzeczy, które mogę zrobić? Więc to przeniosłem na życie dla Boga. Wiem, że w kościele mogłem robić to i to, ale zapytałem: Boże, czy jest coś więcej? Czy mogę coś jeszcze zrobić? Boże, ja chcę Ci służyć i chcę wiedzieć, czego Ty ode mnie oczekujesz. I Bóg pokazywał mi: możesz zrobić to, możesz zrobić to. Czy to było proste? Idziesz sobie ulicą i nagle Bóg mówi ci: pomódź się o tą osobę. Albo zatrzymaj się i zadzwoń do swojego brata albo siostry, bo akurat potrzebuję tego. I nie rozumiałem, dlaczego tak było. I niejednokrotnie, można powiedzieć kolokwialnie, najadłem się wstydu. No bo co ktoś o mnie pomyśli? No bo jak to będzie wyglądało? A ja mówię: Boże, jeżeli to jest cena, którą trzeba zapłacić, to ja chcę tą cenę zapłacić. Bo Bóg nie chce, abyśmy po prostu siedzieli i nawet cały dzień w modlitwie z rękami wyciągniętymi ku niebu mówili: Boże, ja chcę więcej. A Bóg mówi: jeżeli chcesz więcej, to wstań i sięgnij po to. Mamy czytać Biblię, mamy się modlić, mamy chodzić za Bogiem, ale Bóg chce, aby to właśnie nasze ręce, aby to nasze usta pracowały w Jego imieniu. Jest napisane: w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujesz. W miejscu Chrystusa. Więc wyobrażasz sobie Jezusa, który siedzi w Nysie i tak naprawdę nikt o Nim nie wie. Ja nie. Nie musi to być od razu taka skala, że pójdziesz do burmistrza i zaczniesz mówić: czy mogę zmontować jakąś scenę koło ratusza i będę głosił Ewangelię? Nie. Ale rozejrzyj się po swoich bliskich. Rozejrzyj się po tym, co możesz, co jest w zasięgu twojej ręki, a Bóg będzie dawał ci więcej. On otworzył wiele nowych drzwi w moim życiu. I wiecie co? On ma kolejne do otwarcia przed wami. Może nam się wydawać, że nasza przygoda z Bogiem się kończy, ale tak naprawdę ona może się dopiero zaczynać, dopiero się rozkręcać. Podam wam drugi przykład. Pracując w tej samej pracy, poznałem pewnego człowieka. Był to mężczyzna około między 50 a 60 lat. I rozmawiałem z nim, on był taki bardzo pocieszny, rodowity Anglik. A wiecie, Anglików rzadko spotyka się w takiej pracy. Anglicy zazwyczaj mają ciepłe posadki, siedzą sobie gdzieś w biurze. I się zapytałem: dlaczego tu jesteś? Po co pracujesz w taki sposób? I on się zaczął otwierać. Tłumaczyłem mu kilka rzeczy, jak trzeba było zrobić, bo nie wszystko ogarniał. I kiedy w końcu się otworzył, powiedział: wiesz, ja tak naprawdę nie muszę tu pracować. Ja mam pasywne źródło dochodu, tygodniowo wpływa mi tyle i tyle na konto. Ja tak naprawdę mógłbym siedzieć już do końca życia, nie pracować. Mam zabezpieczony byt. Mówię: to dlaczego pracujesz tutaj? Dlaczego nie weźmiesz tych pieniędzy, nie pojedziesz sobie gdzieś za granicę? On powiedział: widzisz, bo jak siedzisz sam, bez żony, bez dziecka, w czterech ścianach, to możesz mieć wszystkie pieniądze na świecie, a możesz nie widzieć sensu w życiu. Więc chciałem wyjść do ludzi. Chciałem nawiązać nowe relacje. Chciałem, żeby być cały czas aktywnym. No co z tego, że mam swoje 50 parę lat? Ale ja nie chcę już przejść tutaj w mojej głowie na emeryturę. Ja chcę cały czas iść do przodu. A że taką pracę mi teraz dali, no to jestem tu, później pójdę gdzieś indziej, ale ja chcę cały czas być aktywny. I wiecie, i ten człowiek mnie zainspirował. Miał wszystko, czego mu było potrzeba. Jeżeli ktoś potrzebował, on pożyczał pieniądze, on kupował komuś jedzenie, robił różne fajne przysługi. Ale w jego sercu było pragnienie wyjścia do ludzi, aby mieć relacje. On nie musiał mi mówić o Bogu, on nie musiał być wierzący, żeby zainspirować mnie do czegoś więcej. Wiecie, chcę iść ciągle do przodu. Bo droga za Chrystusem, kiedy jest napisane, abyśmy codziennie brali swój krzyż i szli za Nim, to droga to jednak nie jest tak, że siadasz sobie do samochodu, który jedzie sam i jedziesz do przodu. To jest droga, którą musi przebyć każdy z nas. I każdy z nas tą drogę ma inną. Chciałbym przytoczyć przykład, który zapewne wszyscy znacie. Przykład Józefa. Pamiętacie, kiedy dostał obietnicę, że osiągnie w swoim życiu naprawdę wiele? Że Bóg da mu autorytet i jego rodzina będzie mu się kłaniać. On miał wtedy 17 lat. Był bardzo młodym człowiekiem. I nie wiem, jak stał wtedy duchowo, jak bardzo był inteligentny, jak dużo mądrości życiowej już zdobył. Nie wiem. Ale wiem, że czekała go jeszcze długa droga. Bo minęło kilkanaście lat, zanim doszedł do miejsca, w którym miał być. Ale czy to by się stało, gdyby on po prostu siedział w swoim miejscu i czekał i mówił: Boże, oczekuję na Twoje działanie. Boże, obiecałeś, że będę rządził swoją rodziną i wtedy zamiast się przykładać, po prostu siedziałby i oczekiwał. Nie, on wyciągał rękę. Gdzie się dało, on się angażował. On był wiernym sługą. On pracował tak, żeby inni widzieli, że on daje z siebie wszystko. Wydane o nim świadectwo brzmiało tak. I ludzie widzieli, że Bóg był z nim, ponieważ widzieli błogosławieństwo we wszystkim, czego się tylko dotknął. Chcecie mieć takie błogosławieństwo w swoim życiu? Ja chcę. Ja chcę po nie sięgać. Ale jest pewna cena do zapłacenia. Nie zawsze jest to przyjemne, ale ja wiem, że lepiej jest zapłacić nawet przez kilkanaście lat trudu, potu, łez, ale kiedy zobaczę wstecz i powiem, taką drogę już przebyłem, Boże, to co jeszcze masz tam, gdzieś na horyzoncie? Wiecie, to jest cudowne uczucie, bo wiesz, że Bóg cały czas jest obok ciebie i ma jeszcze nowe rzeczy. Więc tak jak Józef doszedł do czegoś, ja nie mówię tu Ewangelii sukcesu, że każdy z nas ma teraz być karierowiczem na każdym polu, w jakim jesteśmy. Ale chcę powiedzieć, że jest więcej. Że Bóg ma przygotowane dla nas cudowne rzeczy. I nie musimy oczekiwać tylko z utęsknieniem, aż w końcu pójdziemy do nieba. Aż w końcu trafimy do miejsca odpocznienia, gdzie nie będzie bólu, łez i cierpienia, bo na tej ziemi może być równie cudownie. Nie wiem, jak jest w niebie, ale wiem, że ja nie chcę po prostu doczekać do dni mojej śmierci w takim lub lepszym stanie. Ja chcę cały czas działać, ja chcę być uśmiechnięty, ja chcę być pełen pasji, ja chcę mówić o Bogu, który może zmienić życie każdego z nas. Bo w takiego Boga wierzę. Może podam wam przykład, po którym część osób mnie nie będzie lubiła, ale jest to autentyczny przykład z mojego życia. Wiecie, kiedy jeżdżę w różne miejsca, przychodzą różni ludzie na posługę, żeby się o nich pomodlić, żeby z nimi porozmawiać. Może Bóg coś dla nich przekaże, jakieś słowo. I modliłem się o taką kobietę, która miała ponad 30 lat i od dawna oczekiwała na w końcu tego jedynego w swoim życiu. Już bardzo chciała założyć rodzinę, chciała być mamą, chciała być szczęśliwa w tym wszystkim. I przyszła. I kiedy popatrzyłem tylko na jej minę, już można było z niej naprawdę wiele wyczytać. Nie było tam radości, nie było tam szczęścia. I powiedziała, wiesz, ja się ciągle modlę, ja ciągle wierzę, cały czas oczekuję. I zadałem jej takie trudne pytanie. A co jeszcze robisz ze swoim życiem? I nagle zrobiło się tak cicho. Bo wiecie, kiedy na nią popatrzyłem, jej włosy były każdy w inną stronę. U fryzjera nie wiem, kiedy była ostatnim razem. Nowe ciuchy też nie wiem, kiedy ostatni raz kupowała. Nie wiem, kiedy ostatni raz była u kosmetyczki. Więc zapytałem ją, co robisz, aby inni mogli cię dostrzec? Ale ty jesteś, bracie, nieduchowy. Przecież się modlę. Wiem, ale jednak faceci są wzrokowcami. Więc jeżeli nie ubierzesz się ładnie, nie pójdziesz do fryzjera, to możesz się modlić. Ale ja ci nie gwarantuję sukcesu. Obraziła się. Ale wiecie, po jakimś czasie ogarnęła się i jakiś chłopak się nią zainteresował i ma rodzinę. Wiecie, niektóre rzeczy mogą się wydawać nam głupie, ale jeżeli działają, to czemu z nich nie korzystać? Chcielibyśmy być bardzo duchowi. Chcielibyśmy być jak Eliasz, który potrafi sprowadzić ogień z nieba, bo ktoś zaczął mówić brzydkie rzeczy albo nie zgadzać się z tym, że jesteśmy tacy, a nie inni. Ale jednak Bóg dał nam dwie ręce, często dwie nogi i głowę na karku, tak? Żebyśmy z niej korzystali. Bóg może otwierać ci drzwi, ale to ty musisz zrobić krok, który przeprowadzi cię przez próg. Tak często zwalamy całą odpowiedzialność na Boga. Tak często mówimy, Boże, chcę mieć lepszą pracę. A kiedy ostatni raz poszedłeś na jakiś kurs doszkalający? Boże, ja chcę ci służyć na pełny etat. A kiedy ostatni raz poszedłeś do pastora zaproponować, że zrobisz to lub tamto z własnej inicjatywy? Boże, ja chcę być wielkim ewangelistą. A kiedy poszedłeś do swojego sąsiada albo do osoby na ulicy i powiedziałeś, że Bóg zrobił w twoim życiu takie i takie rzeczy? Nie chcę żyć w odrealnionym świecie. Owszem, ja chcę chodzić w tak zwaną głową w chmurach, ale ja nie chcę być nawiedzonym człowiekiem. Bo ja wierzę, że Bóg powołał nas do tego, aby nasze życie było dobre, aby było ułożone, aby było pełne mocy. I do takiego chrześcijaństwa Bóg nas powołał. Ja wierzę, że ono jest w zasięgu ręki każdego z nas. Więc czegokolwiek dzisiaj potrzebujesz, możesz wyciągnąć po to rękę. Możesz powiedzieć, Boże, chcę. Powiedz mi, co mam robić. Kiedy pójdziesz do swojego szefa i się zapytasz, dasz mi awans? No to może powiedzieć tak albo nie. Ale jeżeli zapytasz, co mogę zrobić, żeby dostać awans, to możesz dostać już zupełnie inną odpowiedź. Bóg oczekuje. Jest napisane, że żniwo jest wielkie, ale pracowników wprawdzie mało. Możesz być jednym z nich. Pytanie, czy w twoim sercu jest to pragnienie? Ja nie chcę, żeby ktokolwiek czuł się zmuszony, żeby teraz było na zasadzie, no dobra, to już pójdę. Tak jak mówicie czasami dzieciom, wynieś śmieci, no dobra, jak już muszę, to pójdę i wyniosę. To nie o to chodzi. Ale ja wierzę w Boga, który zmienił moje serce na tyle, że ja sam chciałem tam dojść. Ja wolę metodę marchewki niż kija. Kij czasami też jest potrzebny, ale marchewka działa na mnie lepiej. Bóg mi pokazał, zobacz, tam możesz dojść. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście pewną obietnicę dla swojego życia. Czy przez słowo prorocze, czy kiedy czytaliście Biblię, w jakikolwiek sposób. Ja usłyszałem, ale to nie było na zasadzie, cokolwiek byś w swoim życiu nie robił, to ja przygotowałem ci takie miejsce. Nie, to tak nie brzmiało. Pamiętacie obietnicę narodu izraelskiego? Że wejdą do ziemi obiecanej, że ziemia obiecana jest już przygotowana, jest to kraina mlekiem i miodem płynąca. Ale kiedy przeczytamy list do Hebrajczyków, jest tam napisane, że nie weszli z powodu swojej niewiary. Nie weszli. Czyli co, Bóg im obiecał, że wejdą, a nie weszli, to co, to Bóg kłamie? Nie. Przez swoje narzekanie, przez swoją niewiarę, przez ciągłą uporczywość i bycie narodem twardego karku, po prostu nie weszli w to miejsce. Więc pomyślałem, co z tego, że mam tyle różnych obietnic od Boga, skoro one nigdy mogą się nie spełnić. Więc zacząłem zadawać pytania, Boże, co ja mam zrobić, żeby dojść w to miejsce? I Bóg powiedział, okej, skoro chcesz, to ja ci pokażę, ale uprzedzam, że to jest wąska droga, a nie autostrada. Więc wstaję i chcę iść do przodu. Czy zawsze jest lekko i łatwo? Nie. Ale można nie do końca zawsze mieć uśmiech od ucha do ucha i wiesz, że ten człowiek jednak jest radosny w życiu. A możesz widzieć kogoś, kto się cały czas uśmiecha, ale widzisz, że to za tym uśmiechem nic nie stoi. Ważne, żeby nasza dusza była zdrowa. Popadamy czasami w rutynę. Prawda? A teraz zaśpiewamy, a teraz chwilę się pomodlimy, a teraz zrobimy to albo tamto. I to wszystko wygląda podobnie. Już nie potrafimy się do końca tym cieszyć. Więc co można zrobić? Można wprowadzić coś nowego. Można zmienić formę. Wiecie, można podać schabowego tak, że walniesz kotlet i ziemniaki pół na pół talerza. A możesz zrobić tak jak w tych kulinarnych show, tak? Dasz troszkę koperku, to kotlet pokroisz w jakiegoś, nie wiem, delfina albo coś innego. Wygląda to zupełnie inaczej. Niby to samo jedzenie, a smakuje ci jakoś inaczej. Można wprowadzić pewne zmiany. I to leży w zasięgu naszej ręki. Zacznij działać trochę inaczej. Urozmaić sobie swoje życie. Nie mówię, żebyś teraz robił zupełnie coś innego albo źle, złego. Można robić dobre rzeczy i można tylko troszeczkę je pozmieniać i będzie to inaczej. Zrób coś, czego jeszcze nie robiłeś. Spróbuj nowych rzeczy. Przyznajcie się teraz, jak często próbujecie ugotować potrawę, której wcześniej jeszcze nie próbowaliście ugotować. Są takie osoby? Są. Niektórzy są. Powiem wam tak, ja mam repertuar powiedzmy 5-10 swoich ulubionych i naprawdę musi się coś zdarzyć, żebym spróbował czegoś nowego. Dlaczego? Bo tam wiem już na oko, ile muszę dodać czego, żeby mi wyszło. A jak jest coś nowego, no to co? Kupię składniki, mogę doprawić i tak pójdzie do kosza, bo będzie niedobre. Więc myślę, no czy to ryzyko jest warte zapłacenia tej ceny? Więc nie zawsze lubię ryzykować. Ale jednak wprowadzisz coś nowego, spróbujesz, posmakuje ci, myślisz, wow, warto było. Więc kto nie ryzykuje, ten nie ma. Nie wiem, czy mieliście kiedyś dzieci, które nie lubiły zieleniny. Tak? Na przykład mama mi mówiła, zjedz kalarepę. Nie lubię kalarepy. A próbowałeś? Nie, ale tak jakoś wygląda zielono. Ja nie lubię zielonego. niedobra. Automatycznie do szuflady niedobre, niezjadliwe, niesmaczne. Bóg czasami proponuje nam różne rzeczy. A zrób to. To nie dla mnie. A próbowałeś? Nie, ale wiesz, tak jakoś mi nie leży. A może spróbujesz? A może przypasuje ci? No, jakoś tak nie wygląda. Przełam się. Ja też się musiałem przełamać. Kalarepę lubię do dzisiaj. Ale na początku tak coś nie bardzo się polubiliśmy. Bóg chce, aby nasze życie nie było nudne. Ono nie będzie może zawsze łatwe, ale ono nigdy nie będzie nudne. Co z tego, że apostołowie często trafiali w różne trudne miejsca, albo nawet byli w więzieniu. Ale wiecie, że kiedy stawali przed jakimiś naczelnikami, to Bóg wkładał słowa w ich usta? I oni nagle mówili, nawet że nie będąc odczytanymi, rzeczy, których normalnie by nie powiedzieli. Jeżeli chcesz doświadczyć cudu w swoim życiu, to czy jesteś w sytuacji, która wymaga cudu? Tak byśmy chcieli, prawda? Żeby te cuda to tak przychodziły łatwo, cudownie. Najlepiej jak ktoś jest chory, przyjdę i ja położę rękę, jak będzie cud, halleluja, Bóg mnie użył, ale jak nie będzie cudu, to nie mnie boli. Tak? To są trudne rzeczy. Ale czasami Bóg dopuszcza sytuację, która wymaga cudu, abyś ty o ten cud zawalczył. Abyś pokazał, że ci zależy i żebyś pokazał, że ty naprawdę w to wierzysz i że za wiarą idą uczynki. Bo czytamy, że wiara bez uczynków jest martwa. Możesz wierzyć w uzdrowienie, ale jeżeli nie podejdziesz i nie pomodlisz się o tą osobę, to skąd wiesz, czy ono zadziała, czy nie? Więc nie narzekaj, że czasami masz podgórkę, bo na koniec tego podejścia jest szczyt, a później jest kolejny i kolejny, który możesz zdobyć. Pytanie tylko, czy chcesz. Dzisiaj chciałbym kazanie skończyć szybciej. I nie dlatego, że brakuje mi pomysłów, co mogę powiedzieć, ale chciałbym, żebyśmy doświadczyli czegoś w praktyce. Pewnie siedzicie obok siebie tak, że się dosyć znacie, więc zrobimy pewnie trochę roszadę. Jeżeli siedzisz obok osoby, która jest twoją żoną, twoim mężem albo znajomym, to będziesz poproszony, żeby przesiąść się gdzie indziej. I chciałbym, abyśmy pomodlili się o siebie nawzajem w taki sposób, że zapytasz tej osoby i później ona zapyta ciebie: słuchaj, o co mogę się pomodlić? Jaki masz problem w swoim życiu? Z czym ostatnio się zmagasz? I jeżeli będziemy szczerzy, jeżeli będziemy otwarci, to wierzę, że Bóg może użyć każdego z nas, aby ten problem był załatwiony. Nie potrzebujemy wielkiej modlitwy na środku. Wiem, że może wyglądać to trochę jak chaos, ale ja wierzę w praktyczne chrześcijaństwo. Może nigdy byś się do tej pory nie przełamał, żeby podejść do kogoś na ulicy i położyć na niego rękę, albo po prostu powiedzieć mu o Bogu, albo się o niego pomodlić. Ale jesteśmy w kościele i myślę, że nikt się nie obrazi, chyba że ktoś nie chce, ja nikogo nie zmuszam, żeby móc się o tą drugą osobę pomodlić. I będziesz wiedział o co i konkretnie modlisz się o ten problem, konkretnie o tą rzecz, a na koniec dziękujesz Bogu, że załatwił tą sprawę. I wierzysz, że to się stało. Odbierasz to, nie dajesz sobie tego wykraść. Jak to może wyglądać? Na przykład wyobraźcie sobie, albo Karolina, chodź na środek. Jesteś odważna, stoisz tu i tak. Nie. Okej, nie sprecyzowałem. Ale okej, może być Karolina, widzisz? Co jest ostatnio w twoim życiu, co chciałabyś, nie wiem, żeby było inaczej? Czy może masz jakiś problem?
Nie wiem, mogą się znajomych więcej spotykać albo więcej zacząć gotować.
Okej, to są dobre chęci. Więc już wiadomo, jaki jest kierunek tej modlitwy. Albo jeżeli ktoś wie, na przykład, nie wiem, a może masz problemy z matematyką i potrzebujesz korepetycji, albo potrzebujesz czegoś innego. Jakikolwiek to jest problem, tak? I modlimy się o to. Panie Boże, widzisz jej serce, widzisz, że pragnie, więc przydaj jej wiary i tak dalej. A jeżeli na przykład ja byłbym dobrą gospodynią teraz, to bym powiedział: słuchaj, ja się o ciebie pomodliłem, ale ja znam przepis na taką szarlotkę, że po prostu wszystkim szczęka opada. Więc na następne spotkanie będziesz już ten przepis miała, możesz spróbować. I jak będzie agapę, będziemy próbowali ciasta Karoliny, prawda?
Tak.
Mamy deklarację, mam świadków, super. Dzięki, Karolina, możesz usiąść. Wiecie już, na czym to mniej więcej będzie polegało, a później Karolina zapytałaby mnie, jaki ja mam problem, byśmy się dogadali, pomodlili, uścisnęli i byli szczęśliwi. Czy nie tak powinna wyglądać relacja? czy chcieliście tylko przyjść, posiedzieć i posłuchać? Więc to jest teraz na to czas.